Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani doktor, o czym dzisiaj?
Dzisiaj opowiem Państwu, w zasadzie wracam do tematu już któryś raz z kolei, z rzędu, a tym razem w zasadzie nie tyle o suplementach, ile o kontroli NIK-u, czyli Najwyższej Izby Kontroli, która przeprowadziła właśnie kontrolę i jak wynika z tej kontroli, rynek suplementów wymaga szybkiej regulacji, gdyż wprowadzane suplementy są praktycznie poza skuteczną kontrolą, do tego niektóre okazały się szkodliwe dla zdrowia, zawierając drobnoustroje chorobotwórcze, substancje z grupy psychoaktywnych, także stymulanty podobne do amfetaminy, które działają podobnie do narkotyków. Suplement diety, przypomnę, definicja mówi, że jest on środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, charakteryzowany jako skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych albo innych substancji wykazujących efekt odżywczy albo inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzony do obrotu w formie kapsułek, tabletek, drażetek albo w innych postaciach jak saszetki, ampułki z płynem, butelki z kroplomierzem. Suplementy wbrew opiniom i niektórym reklamom nie leczą i nie zapobiegają chorobom, gdyż są środkami spożywczymi, których celem jest uzupełnienie diety, dlatego przypisywanie suplementom jakichkolwiek właściwości leczniczych jest bezprawne. Według statystyk w Polsce, która chyba ma największy rozwój suplementów w całej Unii Europejskiej, przeciętnie na jedną osobę przypada 6 opakowań suplementów, czyli około 100 zł. Każda osoba przeznacza na suplementy, do tego zgłaszanych jest około 30 nowych suplementów, których reklama dodatkowo sprzyja opinii o prozdrowotnych właściwościach tego rodzaju preparatów. Reklamy sugerują poprawę zdrowia, często mają działać przeciwko otyłości. Niektóre te preparaty, a określenie, że jest to suplement, jest mało widoczne. Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że w 1997 roku do 2015 roku liczba reklam produktów zdrowotnych i leków, w tym suplementów diety, wzrosła 20 razy, a innych reklam tylko 3-krotnie. W 2015 roku prawie co czwarta reklama dotyczyła produktów zdrowotnych. Dane Komisji Europejskiej wskazują, że od 1997 roku do 2005 roku polski rynek suplementów wzrósł o 219% i jest najwyższy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Od 2007 roku wpisano łącznie około 30 tysięcy produktów zgłoszonych jako suplement. W latach 2013-2015 corocznie przybywało od 3 do 4 tysięcy suplementów, a w ostatnim roku, 2017, nawet zgłoszono 7400 suplementów. Szacunki przewidują, że rozwój rynku w tym tempie 8% rocznie ma wzrastać, a w 2020 roku rynek ma sięgać 5 miliardów złotych. Ponadto obok legalnego rynku, co jest szczególnie niebezpieczne, na rynek dopuszczane są do obrotu preparaty niewiadomego pochodzenia, bardzo często podrabiane, które dodatkowo nie wiadomo, co zawierają. Rozwój rynku suplementów w zasadzie rozpoczął się wraz z zmianami regulacyjnymi w Unii Europejskiej, według których każdy może wprowadzić na rynek suplement. Wystarczy go tylko zgłosić do organów inspekcji sanitarnej, które mają za zadanie sprawdzić tenże suplement, co oczywiście przy takiej liczbie suplementów jest bardzo trudne. W praktyce liczba wprowadzonych suplementów przekracza, jak napisano, aktualne możliwości kontrolne. Także w wielu przypadkach suplementy nie są w ogóle badane czy sprawdzane. Proces weryfikacji powiadomienia o wprowadzeniu suplementu na rynek, a nie ewentualne wszczęcie postępowania wyjaśniającego, ponadto nie wstrzymują sprzedaży tegoż suplementu. Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że produkt zawierający szkodliwe i niedozwolone dla zdrowia składniki w trakcie kontroli znajdował się w sprzedaży. W obecnym stanie prawnym prawie każdy może wprowadzić na rynek suplement, umieszczając jedynie na jego etykiecie skład i przedstawiając organom sanitarnym na tak zwanej drodze notyfikacji. Czas od chwili wprowadzenia na rynek suplementu do sprawdzenia ewentualnego upłynął średnio 8 miesięcy, a postępowanie wyjaśniające prowadzone w latach 2009-2010 trwały nawet 6 lat. Dlatego do tego Polacy nie mają, jak napisano, rzetelnej wiedzy o suplementach, uznając je za witaminy, minerały albo inne substancje lecznicze, które mają pomóc zdrowiu. Z ostatnich prowadzonych przez NIK kontroli wynika, że rynek suplementów należy ocenić jako obszar wysokiego ryzyka zdrowotnego, niedostatecznie zdiagnozowanego i nadzorowanego przez służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywnościowe. Według wniosków i uwag NIK istnieje konieczność objęcia tego obszaru szczególnym nadzorem przez ministra zdrowia w celu egzekwowania od organów sprawdzających nadzór nad bezpieczeństwem według już obowiązujących aktów prawnych. NIK także mówi o konieczności wprowadzenia zmian prawnych, dlatego zlecono, przeprowadzając badania, zlecono wykonanie tychże badań łódzkiemu Narodowemu Regionalnemu Parkowi Naukowo-Technicznemu, przeprowadzenie analizy jakościowej pojedynczych związków mieszaniny wieloskładnikowej wybranych próbek i okazało się, że w 11 badanych prób, w 4 próbkach suplementów stwierdzono obecność prawie w połowie. Obecność różnego rodzaju drobnoustrojów. Poza tym w 4 próbkach stwierdzono, że deklarowana na opakowaniu liczba bakterii, chodzi o preparaty, które zawierają bakterie kwasu mlekowego, była niższa niż deklarowana. Były tam bakterie chorobotwórcze z grupy bakterii kałowych, których obecność stwarzała zagrożenie już nie tylko dla zdrowia, ale nawet życia. Wśród suplementów zakwestionowanych z 38 suplementów, 20 to były preparaty amerykańskie, było kilka brytyjskich, czeskich i 7 polskich, ale także preparaty, które zbadano i które wykazywały nieprawidłowości. To były firmy z Szwecji, Niemiec, Włoch. Nie podaję ich, bo one są dostępne w internecie. Po tych badaniach stwierdzono, że mimo, że NIK wysłała informacje do inspektora sanitarnego, w dalszym ciągu te opakowania były dostępne i wycofano z wprowadzonych do obrotu 165 327, jak mam napisane, czyli ponad 1,065 mld kapsułek, wycofano jedynie 163 tysiące tychże kapsułek. W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli wszczęła postępowanie w zakresie czynu polegającego na wprowadzeniu do obrotu zafałszowanego suplementu diety szkodliwego dla zdrowia i życia człowieka. Za chwilę opowiem o następnych badaniach w Narodowym Instytucie Leków, który oceniał obecność żywych bakterii właśnie w tych preparatach probiotycznych, czyli bakterii kwasu mlekowego, które zalegają półki aptek. W prowadzonych badaniach wykazano, że na 56 próbek stabilności żywych bakterii nie posiadało aż 50, czyli 89 badanych próbek wraz z upływem czasu, jeszcze w okresie przydatności do spożycia, stwierdzano systematyczny spadek żywych komórek bakterii probiotycznych. W jednym z suplementów z ważnością do 2016 roku z liczby bakterii to są podane 2,5, 10 albo 9 do dziesiątej potęgi. W lutym, mimo że to był jeszcze okres ważności do spożycia, było już mniej niż 10 bakterii. Z wybranych do kontroli 45 suplementów, które nie powinny być wprowadzone do obrotu, aż 38 znajdowało się w sprzedaży, które według głównego inspektora sanitarnego mogły się znajdować substancje alergizujące, rakotwórcze, zagrażające zakażeniem dróg oddechowych, moczowych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jak i mogących powodować powstanie ropni, zapalenia w sierdzia, osierdzia czy zatruć pokarmowych. Według NIK z 33 na 38 badanych suplementów nadal znajdowały się w sprzedaży te suplementy i na przykład jednej z sprzedaży internetowej znajdowano substancję szkodliwą, zwłaszcza w połączeniu z innymi substancjami, 5-hydroksytryptaminę, która jest prekursorem serotoniny, która może powodować złe samopoczucie, drażliwość, irytację, nawet objawy maniakalne. Podobne spotykane w suplementach azotany, które w połączeniu z kreatyną mogą mieć działanie rakotwórcze, w suplementach, które były przeznaczone do odchudzania czy zmniejszenia tłuszczu, były substancje podobne do amfetaminy. Także niektóre suplementy zawierały niedozwolone rośliny, substancje pochodzenia roślinnego. Ponadto zwłaszcza zwrócono uwagę na witaminę A, która w tych suplementach jest w dużych dawkach i która może zwłaszcza dla kobiet, które są w ciąży, prowadzić do uszkodzenia dziecka. Ma działanie teratogenne, przy przedawkowaniu miedzi grozi uszkodzenie wątroby. Przy przedawkowaniu żelaza może dochodzić, jak wiemy, do hemochromatozy. Niebezpieczna jest także dawka suplementów, w których występuje zielona herbata, bo jest to dawka o wiele większa, nawet w niektórych przypadkach do 20 szklanek herbaty w takiej jednej kapsułce jest ilość tej zielonej herbaty. Rzęszeń, który także może wpływać, jeśli jest spożywany z lekami, zmniejsza skuteczność leków przeciwpadaczkowych. Także w jednej stronie internetowych znaleziono oferowanie substancji chemicznej, która jest tak popularnie nazywana pigułką gwałtu. Mimo tego, że udało się dotrzeć do tej strony internetowej, nie udało się tej substancji jak gdyby umiejscowić i eliminować. Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji Konsumentów wszczął także postępowanie wobec niektórych firm produkujących suplementy, na przykład żelki dla dzieci. W tych żelkach są już nie tylko cukier czy różne substancje schłodzące, ale zwłaszcza barwiące różnego rodzaju związki, które mogą być szkodliwe. Ponadto opublikowano także wykaz, które suplementy są szkodliwe, ale na te tysiące suplementów zbadano tylko 50, więc myślę, że nawet nie ma co podawać proporcji, bo trzeba byłoby przebadać wszystkie, żeby wiedzieć, czy są jakieś, jakie są różnice. Dlatego też te dane były w wielu informacjach, nie tylko radiowych, ale w prasie, ale mimo to chciałam o tym powiedzieć ze względu na to, że No to świadczy o tym, że po pierwsze trzeba zmienić prawo i nie pozwalać wprowadzać na rynek substancji w kapsułkach czy w różnego rodzaju innych możliwych do podaży tych produktach bez zbadania, bo no, handel i to, co się dzieje w tej chwili w tej liberalnym rynku, no, doprowadza do tego, co mamy w Polsce. Nie wiem, jak to wygląda za granicą, ale winne, że tak powiem, jest temu prawo unijne, prawo, które umożliwiło tego rodzaju wprowadzanie z produktów spożywczych czy odżywek bez sprawdzenia. I w związku z tym no jedynym właściwie wyjściem w tej chwili, dopóki nie dojdzie do zmiany prawa i jakiejś większej kontroli, jest kupowanie leków, bo na przykład z tych danych mam tutaj, jest bardzo dużo, chociażby witaminy B-kompleks, którą pacjenci chorzy kupują, która tylko chyba jeden preparat jest lekiem. To samo dotyczy magnezu z witaminą B6, których no, preparatów w aptece czy w różnego rodzaju, nie wiem, Rossmanie czy innych nawet spożywczych sklepach jest bardzo dużo, a tylko jeden jest lekiem. W związku z tym, jeśli istnieją takie potrzeby, przy braku jakichś składników, to proszę szukać po prostu leku OTC i pytać w aptekach, a nie suplementu, bo rzeczywiście te nasze apteki są pełne różnego rodzaju suplementów. Niemniej przy leku mam przynajmniej tą możliwość, że wiemy, że jest to preparat przebadany. To tyle, jeśli macie Państwo jakieś pytania w związku z tym. Ja muszę powiedzieć, że nawet mam zamiar o tym powiedzieć w Parlamencie Europejskim, bo to, co się dzieje i to, co wprowadzają na polski rynek, to jest w ogóle też problem tego, co już słyszeliśmy, traktowania ludzi na Zachodzie jako tych lepszych, a nas jako gorszych w ciastkach na Zachodzie. Tego samego produktu jest masło, a na Wschód, czy do Europy Środkowo-Wschodniej mamy margarynę albo inne roślinne oleje, tam jedzą cukier, a my mamy i sacharynę. No i tego rodzaju podział tej Europy na pierwszą prędkość i drugą istnieje i mamy też przykład tychże suplementów. Myślę, że tam może organy kontrolne lepiej działają niż u nas, a Polacy lubią się leczyć. W związku z tym zalecałabym ostrożność. Proszę o pytania ewentualne. Słucham, porady lekarskie. Szczęść Boże,
pani doktor. Boże. Dziękuję za wykład. Pani doktor, ja biorę kalcjum 600 plus D400, taki suplement diety. No właściwie lekarz mi to zalecił i nie wiem, czy to stosować, czy to zmienić.
Proszę pani, no powiedziałam, proszę pytać może, bo lekarze też myślę niewiele wiedzą o tych suplementach, może tych rzeczy, jeśli nie dotarły ta wiedza. Ja muszę powiedzieć, że proszę zapytać w aptece, czy nie ma takiej dawki wapna w leku. Bo ja ostatnio kupowałam właśnie magnez i pani mi powiedziała, że jest jeden tylko magnez lekiem. Reszta są suplementy. W związku z tym bezpieczniej byłoby pytać o lek w takiej dawce. Jest drugie pytanie, drugi telefon, słucham.
Szczęść Boże. Pani doktor, ja mam takie zapytanie, czy w lekach, no na przykład brałam kiedyś ekomer, to nie było, a teraz w tych ekomerach jest plus suplement diety. I w niektórych kroplach do oczu jest też. I ja to powstrzymałam, bo ja do tego nie mam jakoś przekonania, że coś jeszcze dodane. Czy w ten czas to kupować, na przykład e-commerce, czy nie?
Proszę pani, e-commerce jest akurat suplementem, chyba jednym z pierwszych suplementów i no, ja wiem, że on działał, bo go rzeczywiście stosowałam, ale teraz to, co pani mówi, plus najczęściej dodawany jest czosnek albo jakieś inne jeszcze składniki, które mają nasilić. Co do ekomeru, to no sama się przekonuję, że jakoś tam poprawia odporność. Jest to chyba preparat szwedzki. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć. No, cały program zrobiłam w takich przypadkach, w których są to firmy, powiedzmy sobie, o jakiejś tam renomie dużej, no to no, może mniej istnieje możliwość, bo one się mają trochę boją się jakichś odszkodowań, ale no, też po to zrobiłam ten program, żeby państwa uwrażliwić, żeby jednak kupować leki. A w przypadku e-commerce'u leku nie ma, jest tylko suplement, w związku z tym, no tam to są oleje z wątroby rekina, no nie powinny być zastępowane olejem rzepakowym, ale ja tego nie wiem. Jest następny telefon, słucham.
Dzień dobry, Maria z Warszawy. Chciałabym zapytać panią doktor o mąkę. Słyszałam od piekarza, że podobno wszystkie mąki są zmodyfikowane genetycznie. Czy pani doktor coś wie na ten temat?
No nie wiem, proszę pani, czy wszystkie mąki są zmodyfikowane. Ja się obawiam, że będziemy mieć dużo zmodyfikowanych preparatów po przyjęciu no CETY i tego handlu z Kanadą i Ameryką w sumie, bo nawet w tych suplementach okazało się, że właśnie amerykańskie miały najwięcej, było wśród tych, które zbadano, właśnie amerykańskich. Tam jest bardzo liberalne prawo. W Unii Europejskiej to prawo jest jednak troszkę ostrzejsze. Niemniej jednak nie wiem, proszę pani, trzeba było zapytać producentów, czy mają, ale takie niebezpieczeństwo modyfikowanej żywności no, jest otwarte na nasz rynek. Jeśli przyjdą te produkty z Kanady, to mamy duże prawdopodobieństwo, że takie modyfikowane różnego rodzaju rośliny będą i nie tylko rośliny, bo i zwierzęta są modyfikowane. I jeszcze jeden jest telefon, tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Edward z południowej Polski. Ja się, pani doktor, chciałem spytać taką rzecz. Czy przy zaburzeniach rytmu serca można brać taki lek magnez potas, aspargin to się nazywa, to jest tak, bez recepty można kupić.
No ja wiem, aspargin to jeszcze chyba, ja nie wiem, czy to jest suplement, bo to jest bardzo stary preparat. Proszę pana, zaburzeń rytmu serca jest wiele. Niektóre z nich są spowodowane właśnie niedoborem potasu i magnezu. I jeżeli taka jest przyczyna zaburzeń rytmu serca, to oczywiście lekarze przepisują tenże potas i magnez. Natomiast nie jestem w stanie panu powiedzieć, jeżeli lekarz panu kazał aspargin brać, czy w ogóle w innej formie potas, to proszę brać. Natomiast no, tak przez telefon, to byłby jeden z większych błędów lekarskich, gdybym panu powiedziała, że pan może brać. Zależy od rodzaju rytmu, zaburzeń rytmu. Najczęściej i bardzo często skurcze dodatkowe powstają właśnie po odwodnieniu na przykład i w związku z tym jakimś tam spadku potasu, ale to wszystko trzeba zbadać, kochany. Zobaczyć, jaki pan ma poziom i poziom potasu i dopiero wtedy, jeśli lekarz panu zleci, no to chyba wie, jakie pan ma wyniki badań. W związku z tym ja tyle mogę tylko powiedzieć. Rady lekarskie, słucham, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże.
Dzwoni Anna z Małopolski. Chciałam się zapytać, biorę taki preparat Bilomak. To też jest suplement diety.
Aha, żeńszeń chyba, tak?
No, Bilomak plus. I tak się zastanawiam, czy to dobrze robię, czy źle.
Proszę pani, to tak, zawsze jak się coś bierze, no to trzeba wiedzieć, w jakim celu się bierze. Żeńszeń jest podawany zwłaszcza w starszym wieku, w związku z tym zmianami troszkę poznawczymi, ale tak jak mówiłam, no może zwłaszcza jak się bierze dodatkowe leki, to ten żeńszeń może no, zmieniać też działanie leków, które niektórych. A w tej chwili nawet nie powiedziałabym, których, wiem, że na przeciwpadaczkowych, ale no też trzeba kontrolować. Natomiast no sam żeńszeń wiadomo, że działa, jak działa i jest też, tam są flawonoidy, także no jeśli ten preparat rzeczywiście zawiera żeńszeń i pani pomaga i jest przebadany, no to trudno, no trzeba brać. Ja w związku z tym, co się dzieje na rynku suplementów, już nie pytajcie państwo, bo ja no, nie wiem, jak odpowiedzieć na każdy suplement, o których jest, a jest ich tysiące. Tak ogólnie, jeśli jest możliwość, jeśli jest konieczność uzupełniania niedoborów, to lepiej pytać o lek niż o suplement. To taka rada moja, zwłaszcza po tych, bo to, co się dzieje na rynku suplementów, ja już powtarzałam kilkakrotnie. Natomiast po tym kontroli NIK-u to wręcz zagraża zdrowiu i życiu. W związku z tym no, proponuję, żeby ograniczyć przynajmniej na razie, dopóki nie dojdzie do zmiany prawa i do jakiegoś normalnych kontroli, to ograniczyć te suplementy, a przerzucić się na leki albo najlepiej na zdrową żywność. Jeszcze jest jeden telefon, tak, słucham.
Tak, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz jest.
Proszę pani doktor, no niestety ja muszę przeprosić, bo też pytam o suplement diety, ale to jest o nazwie Flexus i to
jak
jest
się nazywa?
Diety na stawy. Flexus.
Tak.
Przez X. Składniki to jest kolagen typu drugiego, naturalna, opatentowana substancja otrzymywana nowoczesną technologią, zawierająca kolagen typu drugiego, siarczan chondroityny, aha, kwas hialuronowy, inne proteoglikany. No i tam dalej. Czy to mi zalecił brać lekarz reumatolog, ale teraz coś poszłam, też kolano mi zaczęło dokuczać, no i lekarz ortopeda zapisał mi lek o nazwie Struktum. No i pani w aptece powiedziała, pani farmaceutka powiedziała, że nie mogę brać i Flexusa i tego, bo to by było już za dużo. I teraz tak, czy ten Flexus, czy to, no tak, tylko...
No lepiej pani... wziąć ten lek, który pani ma zapisany.
Ten Struktum.
Tak, a ewentualnie, bo no, rzeczywiście w tej chwili w tych stanach zapalnych zmian stawowych jest i siarczan chondroityny przepisywany, i galaktozamina i te wszystkie inne tam dodatki jako też wskazanie, żeby to w ogóle podziałało, to trzeba przynajmniej ze 3 miesiące brać, więc ale ja tutaj w tym konkretnym przypadku, jeżeli pani ma ten lek, którego nie znam, muszę powiedzieć, bo tych nazw leków jest teraz masa, musiałabym wiedzieć, co tam jest w środku, a jeżeli aptekarz w aptece, pani farmaceutka powiedziała, że razem nie można, czyli to są te same preparaty, więc radziłabym lek, jeszcze powtarzam, tak? Niż ten suplement. Bóg zapłać państwu za uwagę. Szczęść Boże.